Ponieważ mamy początek listopada i co roku my, radiolodzy, obchodzimy Światowy Dzień Radiologii, to chciałbym tak pokrótce opowiedzieć o historii radiologii, o tym, jak to wszystko się zaczęło, a następnie pokazać możliwości radiologii i zakończyć tym, że radiologia tak się rozwija, że możemy mówić o dużym udziale w przyszłości sztucznej inteligencji i wpływie jej na medycynę, ale chciałbym rozpocząć od samego początku, czyli od Wilhelma Röntgena. Ja pamiętam w szkole średniej, kiedy zdając maturę z polskiego, pytaliśmy się, jak długa powinna być praca z polskiego, żeby pani nam zaliczyła tą maturę. Zawsze wtedy odpowiadała, ja wtedy w ogóle byłem nieświadomy tego wszystkiego, że będę związany z promieniami rentgenowskimi, zawsze mówiła w ten sposób: rentgen Nagrodę Nobla, doktorat obronił i napisał to na pół strony A4. I to zupełnie mu jak gdyby wystarczyło. I wracając do tego uczonego, dzięki któremu to wszystko się zaczęło, no to Wilhelm Röntgen podkreślał, że nauka to nie biznes. Nauka powinna służyć ludzkości. Po wymyśleniu promieniowania röntgenowskiego nigdy tego pomysłu nie opatentował. Nigdy nie wziął złotówki. W 1901 roku, wtedy kiedy otrzymał Nagrodę Nobla, całość tej nagrody przekazał na Uniwersytet w Würzburgu i był to jako jedyny uczony. Nikt później tego nie zrobił, bo mówił, że wszystkie te pieniądze powinny pójść na dalszy rozwój nauki. A jak to się zaczęło? On w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że znajdzie promieniowanie X, sama nazwa promieniowanie X, takie promieniowanie dla niego całkiem dziwne. Badając promieniowanie katodowe, nagle odkrył, że coś przechodzi przez przedmioty, tak? Jest niewidzialne, ma tą naturę przenikliwą. Ja nie będę opowiadać o szczegółach fizycznych, bo to państwa by zanudziło. I odkrył to dnia 8 listopada 1895 roku i to jest dzień, kiedy zostały te promienie rentgenowskie odkryte, a już w grudniu pierwszym jego potwierdzeniem istnienia promieniowania rentgenowskiego i to, że one mniej lub bardziej są pochłaniane, było pierwsze zdjęcie rentgenowskie, które zostało wykonane. Oczywiście dzięki żonie Annie Bercie wykonano zdjęcie dłoni z pierścionkiem. Ekspozycja trwała, żeby uzyskać zdjęcie, żeby uzyskać to, że mamy kości, że tak jak one wyglądają, bez otwierania ich, bo ta cała idea, jak gdyby sprowadzała się do tego, trwała ponad 2,5 godziny. Niektórzy twierdzą 3 godziny. Proszę sobie wyobrazić o tym, jak duża dawka promieniowania była. Oni nie wiedzieli o tym, że to promieniowanie w jakikolwiek sposób jest szkodliwe i rozpoczęła się era promieniowania rentgenowskiego. Proszę sobie wyobrazić, że już w styczniu 1896 roku pojawia się w Krakowie praca mówiąca o tym, że to promieniowanie istnieje i już polski uczony Olszewski, ten od lampy naftowej, pracuje na podobnej lampie i odkrywa to promieniowanie i pierwsze zdjęcie rentgenowskie w Polsce to zdjęcie jaszczurki. Później oczywiście zdjęcie rentgenowskie, takie już medyczne, to jest zdjęcie stawu łokciowego, zwichniętego stawu łokciowego. Tam są takie zapisy mówiące o tym, że ono trwało 7 razy po 15 minut. Żeby uzyskać tą ekspozycję, żeby uzyskać to odpowiednie przejaśnienie struktury kostnej i zacienienie tkanek miękkich, to ta ekspozycja tak długo miała trwać. I od tego momentu na całym świecie rozpoczyna się jak gdyby szał obecności promieni rentgenowskich. Nadchodzi pierwsza wojna światowa. Każda wojna niestety powoduje to, że medycyna idzie do przodu. Duży udział w tym propagowaniu promieniowania rentgenowskiego i wykorzystania go w medycynie to oczywiście jest Piotr i Maria Skłodowska-Curie i ich córka Irena. Wcześniej odkrycie zjawiska promieniotwórczości i fluorescencji przez Becquerela i w czasie pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska-Curie za tą Nagrodę Nobla razem ze swoją córką zakupiły 17 takich przewoźnych wozów i w tych wozach miały takie, no nazwijmy, prymitywne aparaty rentgenowskie i jeździły po polach wojen i tam naświetlały tych żołnierzy, żeby pokazać, gdzie są te kule, czy są złamania, przemieszczenia, czy cokolwiek innego. W tkankach miękkich odłamy kul i czegokolwiek innego i te dwie panie dzielnie walczyły, a robiły to z własnych pieniędzy. Oczywiście należy się tylko domyślać, co się stało, bo wszyscy ci uczeni, o których jest mowa i ci, którzy pracowali nad ideą promieniowania rentgenowskiego, totalnie nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie skutki rentgenówki to promieniowanie dla nich będzie. Jest pewien uczony, który odkrył, że promieniowanie rentgenowskie uszkadza całkowicie skórę i robił zdjęcia po tym wszystkim. Oni, większość z nich wszystkich umarła na chorobę popromienną. Rozwój i szaleństwo promieniowania był do tego stopnia, proszę sobie wyobrazić, że w sklepach z butami były promieniowanie przenikliwe, wkładało się do aparatu rentgenowskiego stopę, była pokazana jak w rentgenie fluoroskopia, czy ten bucik będzie pasować, czy nie. Robiono to również z dziećmi. Nakręcono również takie dziwne firmy, nawet w Hollywood, mówiące o tym, że ma się rentgena w oczach, czyli był taki pan, który nakładał sobie specjalne okulary i przez te okulary widział wszystkich ludzi jak w promieniowaniu rentgenowskim.
Koszty rozwoju były bardzo duże.
Koszty rozwoju były duże, ale wszyscy ci ludzie byli strasznymi zapaleńcami. Do tego stopnia, że Polska była wtedy w trzech zaborach. Wspomniałem o tym Krakowie, ale to samo rozwijało się i w Poznaniu, i w Warszawie. I po odzyskaniu niepodległości w latach 20. i 30., nawet wcześniej, bo w 1914 roku, dr Karol Mayer przedstawił swoją koncepcję aparatu rentgenowskiego, który można byłoby nazwać prototypem tomografii komputerowej. Niestety okres międzywojenny był zbyt krótkim okresem i wojna przerwała jakiekolwiek działania, bo wydaje się, że ta jego praca była protoplastem pierwszego tomografu komputerowego, który pojawił się w latach 70. Oczywiście to zostało jak gdyby pominięte, dlatego że uczeni zachodni, większe możliwości finansowe, lepsza jak gdyby współpraca.
Większą
siłę przebicia. I gdyby polska myśl techniczna nadal rozwijała się, to przypuszczam, że z tego jego pierwszego tomografu komputerowego te możliwości mogłyby się dziać.